Wojciech Januszczyk, architekt krajobrazu, pracownik Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, fundator Fundacji Krajobrazy, twórca idei zarastania w przestrzeniach publicznych i prywatnych. Słowo krajobraz w ciągu ostatnich kilkunastu sekund pojawiło się kilka razy na krajobrazie. I nie tylko, jak to w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Skupimy się więc w tej rozmowie. Ale najpierw hura, brawa i oklaski. Wojtku, bardzo ci gratuluję. Światowa nagroda.
Światowa nagroda i chyba po raz pierwszy o niej właśnie mówię tak publicznie w twojej audycji, ponieważ jest to nagroda, która mnie zaskoczyła kilka dni temu. Zostałem poinformowany, że komisja z Kanady, z Austrii, Australii i z kilku innych, z Norwegii, takich specjalistów z dziedziny zielono-niebieskiej infrastruktury, stwierdziła, że warto mi przyznać nagrodę, pierwsze miejsce w tak zwanej zieleni nieoczywistej, czyli promotora zieleni nieoczywistej. Oczywiście bazą była galeria w Chaszczach i Krzakach, którą tutaj zrealizowaliśmy w Lublinie, a później powtórzyłem ją na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zaskoczyła mnie ta nagroda, no bo jest to, no, co by nie powiedzieć, prestiżowa nagroda do takiego stopnia, że w tym momencie od kilku dni zbieram tylko maile z informacjami, gdzie i w którym kraju chcieliby, żebym wystąpił. Właśnie zostałem zaproszony do Norwegii na konferencję i tak dalej, i tak dalej. W związku z opowiadaniem i narracją o zieleni nieoczywistej i przede wszystkim z taką odezwą, którą wystosowałem w tym opisie do architektów krajobrazu, żeby w końcu zaczęli projektować dla natury i dla człowieka, który jest elementem tej natury.
Bardzo mnie to cieszy, że zanim poleciałeś do Norwegii, to wpadłeś do nas, do nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Cieszymy się, że jest ci z nami po drodze, bo nam z tobą bardzo. A ta nagroda, znaczy wiesz, myśmy zawsze wiedzieli, że ty wiesz, co mówisz. No ale ta nagroda to jest taka kropka nad i. Wiedzą to już na całym świecie. Pozwolisz, Wojtku, że zacznę od cytatu. Cytatu, który pojawił się przed tygodniem w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej. Cytatu, który ma kilkadziesiąt lat. Ale tak jak wtedy, tak i teraz, no nie jest, zdaje się, dla wszystkich oczywisty. Simona Kossak. Znana ci osoba, prawda? Nie bądźmy tacy skrupulatni, mówiła w jednej z pogawędek radiowych. Zbierajmy z ulic śmieci i papiery, ale zostawmy tu i ówdzie suche liście. Najlepiej pod jakimś krzaczkiem albo pod płotem, gdzie zimują gąsienice i larwy, jeże, albo nawet jakieś polne myszki. Dlatego nie bądźmy tacy konsekwentni w zamienianiu naszych miast, osiedli, skwerów, parków w zimną, zamarzniętą, kamienną pustynię. Tym bowiem staną się one dla zwierząt, które w zimie mieszkają z nami w miastach. Od tamtego czasu zmieniło się sporo, także w klimacie, więc apel wydawać by się mogło jeszcze bardziej aktualny. Aż tu nagle, patrzę ja wczoraj przez okno, a panowie na przestrzeni, po której nikt nie chodzi i która wyglądała absolutnie obłędnie przysypana suchymi liśćmi, które też przysypały leżące pod nimi śmieci. Butelki, które ludzie zrzucają z okien, papiery, reklamówki. Liście zostały bardzo starannie, także za pomocą dmuchaw, sprzątnięte, a śmieci zostały. O suchych liściach. Grabić, nie grabić. Jak grabić? Po co grabić? Dlaczego nie grabić? Wojtku, ty grabisz?
No ja osobiście nie grabię, chociaż muszę powiedzieć, że w miejscu, gdzie mój syn ma szkołę żeglarską, ostatnio zgrabiłem liście i nawet z małżonką się trochę zaśmialiśmy, że no popatrz się, jeździsz z tymi wykładami o niegrabianiu, a sam grabisz, ale ja tylko grabiłem z powierzchni betonowej. Przesuwałem to na taką kubkę. No ale przyznaję się, oczywiście zgrabiłem. Tak, jestem totalnym zwolennikiem tego, żebyśmy nie grabili liści. Chodzi do pewnego stopnia o takie po części obalanie niektórych mitów. My cały czas myślimy, że to chodzi o tego jeża. I ten jeż dla nas jest takim symbolem, że jak nie zgrabisz liści, to ten jeż będzie miał dobrze.
Ale to prawda.
Tak, tylko że my musimy popatrzeć na to całościowo i wtedy zrozumiemy, dlaczego tak naprawdę. No bo ktoś powie, ale u mnie jeży nie ma, ja jeża nie widziałem od 6 lat i tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę chodzi o wszystkie organizmy. To jest tak samo jak to powiedzenie, jak nie będzie pszczół na ziemi, to nie będzie ludzi. Nie, nie chodzi o pszczoły, tylko chodzi o zapylacze. Tak? Czyli mówimy o zapylaczy, mówimy o motylach, o owadach, o różnych innych i wtedy jak ich z tych zapylaczy nie będzie, to człowiek nie będzie miał co jeść, bo mamy takie, a nie inne rośliny, one są zapylane przez owady. I jeżeli mówimy w ogóle o strukturze niegrabienia liści, to trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że tu chodzi o szereg organizmów. I my żyjemy w ekosystemach. Co byśmy chcieli na ten temat powiedzieć, czy nie, człowiek jest elementem składowym ekosystemu. I w tym ekosystemie żyje mnóstwo różnych organizmów. One mają między sobą zależności. To są trofizmy, to są różne inne zależności. Jedne są mięsożerne, inne są roślinożerne, wielożerne, wszystkożerne. Różne mają nisze, w których żyją, czyli takie miejsca, w których żyją, zarówno pokarmowo, jak i siedliskowo. I teraz, jeżeli my te liście grabimy, to naturalny proces, który był od tysięcy, milionów lat, tak? Trzeba powiedzieć sobie, to jest proces od milionów lat. My zaczynamy likwidować element składowy tego procesu, czyli jak liście opadają na ziemię, to my wtedy doprowadzamy grabieniem do przerwania pewnego układu, pewnych relacji.
Ale z drugiej strony, Wojtku, przepraszam, muszę ci przerwać, bo grabimy te liście od dziesięcioleci i jakoś się system nie zachwiał.
No jak nie zachwiał się? System mamy cały czas zachwiany. Mamy system już coraz bardziej rozechwiany. Przedwczoraj przeczytałem o 7 granicy planetarnej, że zaczyna być przekroczona, czyli zakwaszenie oceanów. Mamy 9 granic planetarnych, 7 jest przekroczona, proszę państwa. Więc
co to są te granice?
Granice planetarne to zebrało się kilkuset albo kilka tysięcy naukowców i zaczęło badać, które czynniki będące jakby biotyczne i abiotyczne, czyli ożywione i nieożywione na Ziemi, co może spowodować zachwianie równowagi do takiego stopnia, że już nie będzie odwrotu. Także jeżeli jakby pewnych nie zahamujemy procesów destrukcji Ziemi i właśnie struktury ekosystemowej, że jakby po przekroczeniu pewnych granic nie jesteśmy w stanie już się wrócić. 7 z nich zostało już przekroczonych w tym momencie.
Przy czym możemy sobie pomyśleć, że będzie fajniej.
No nie będzie fajniej, bo różnorodność biologiczna, czyli wielogatunkowość, która jest potrzebna w ekosystemach, ona przestaje powoli istnieć. Zobaczmy, niech państwo zwrócą uwagę na jedną rzecz. Ostatnie 2 lata i ilość owadów. Przecież praktycznie rzecz biorąc w ostatnich 2 latach nie ma tego, co było wcześniej, jeśli chodzi o ilość owadów, która nas otacza. Otacza. Proszę zwrócić uwagę. Nawet taka prosta mucha. Jak często taka mucha teraz występuje? A proszę sobie przypomnieć 3-4 lata temu, jak to było. Komary. Ja mówię o tych takich najbardziej zauważalnych przez nas owadach.
No wiesz, ktoś by powiedział i ja uciążliwych.
Wiem, ja powiedziałem, że tych zauważalnych, czyli uciążliwych, ale proszę zwrócić uwagę, że bardzo, bardzo mocno znikają nam owady, co powoduje, że znikają ptaki, co powoduje, że znikają małe ssaki, co powoduje, że znikają i tak dalej, coraz wyżej i zaczynamy żyć na coraz większej pustyni. I to grabienie, nie grabienie liści ma też swoje konsekwencje, jakby właśnie te działania, które realizujemy, bo ja się odniosę do naszych dziadków i babć, i do ich ogrodów. Zwróćcie uwagę, jak tam systemy dookoła biegały, to znaczy wszystko się odbywało w obrębie jednego ogrodu, 2 ogrodów, tak dalej, te systemy były coraz ze sobą bardziej. Nasi dziadkowie może zgrabili liście, a może nie zgrabili, ale cały ten biologiczny czynnik, który mieli w tym ogrodzie, oni gdzieś go odkładali na bok. Później używali tego jako nawozu, później coś i tak dalej. To wszystko było w tym obiegu zamkniętym wewnątrz. I te organizmy, które tam żyły, też funkcjonowały w tym obiegu. A my w tym momencie, co jest najgorsze, pakujemy to w wory, czyli te liście, i wywozimy do kompostowni. Szczytem jest to, że miasteczka, często położone 60-70 kilometrów od Lublina, mają podpisane umowy na wywożenie swoich liści z ogródków i parków do Lublina, do kompostowni. Jak ktoś mi mówi, że to jest ekologiczne, to chyba nie w tą stronę. Bo wiele miast wywozi do innych miast swoje liście, czyli tą energię, która powinna zostać tu i tu na miejscu, żeby, bo to jest energia. To nie tylko materia, ale to jest energia. To jest pożywienie, ale też inny rodzaj energii. To są mikroelementy. Tak? No bo liść jest formą ożywioną. On ma w sobie mikroelementy. Jeżeli te mikroelementy wejdą w ziemię, jak on się rozpuści, no to mamy ziemię, która ma nawóz. Nie musimy kupować azofoski. Nie musimy kupować różnych innych substancji wzmacniających ziemię, bo ten liść dostarcza. Proszę zobaczyć, my wkładamy nawozy i wszystkie rzeczy w nasz ogród, ale jednocześnie zabieramy z tego ogrodu skoszoną trawę do plastikowych worków i do kompostowni i zabieramy liście. Czyli zabieramy energię i wkładamy energię. Czyli nie dość, że jest to problem z tymi organizmami, to jeszcze jest to problem z naszym portfelem.
To wytłumacz mi, Wojtku, co się stanie z tymi liśćmi, których jesienią nie zgrabimy z ogródka? I sięgnijmy też po argument estetyczny.
No przecież wiem, że argument estetyczny musi tu paść. On jest bardzo ważny, ale on jest ważny z punktu widzenia człowieka. Tak? A teraz pójdźmy najpierw o te walory...
Co się w ogóle z tymi liśćmi stanie?
Te liście, które opadają na ziemię, one mają w sobie substancje i ulegają rozkładowi. Powietrze ich nie rozkłada, rozkładają je organizmy. Od najmniejszych bakterii, poprzez grzyby, poprzez roztocza i wszystkie inne organizmy rozkładają te liście.
Czyli to jest tak, jakbyśmy zostawili na zimę w ogrodzie
nawóz. Tak. Aha. Tak. I teraz te liście są rozkładane, to trafia w glebę, ale też wpada już w układ troficzny, czyli te organizmy już to zjadły. Przez co za chwilę będą zjedzone przez te większe organizmy. Albo umrą po prostu i się same rozłożą, tak? Czyli cały czas mamy ten proces tu na miejscu, niewywożone za nasz ogród. To oznacza, że zwiększa się różnorodność biologiczna, bo tych organizmów jest sporo. To jest jakby ten walor taki i pokarmowy, i nawozowy. I kiedy nie zbieramy tych liści, dajemy możliwość życia tym wszystkim organizmom. Jeżeli chcemy mieć tego dzięcioła w naszym ogrodzie, czy tą sikorkę, czy cokolwiek innego i na nią popatrzeć, jak siedzi na gałęzi, to ona w taką spustoszoną przestrzeń nie przyleci. Dlaczego? Bo ona nie znajdzie tu jedzenia. A z drugiej strony, zobaczmy na czym polega ta relacja. To jest od milionów lat i my nie wiem dlaczego tego nie zauważamy. Sikorka jak będzie czuła, że ma dobrze w tym miejscu, to na wiosnę będzie miała więcej młodych. Tak? Czyli będziemy mieli więcej sikorek. Będziemy mieli więcej różnych ptaków. Będzie nam się milej ich słuchało. Ale jeżeli sikorka się nie naje, to na wiosnę nie złoży większej ilości jaj, a w pewnym momencie z tego elementu, z tego fragmentu ekosystemu zniknie. Nie mam co jeść, nie mam co... Jak żyć, no nie ma sklepu. Tak, nie mam sklepu, to ja się przeprowadzam na osiedle, gdzie jest sklep. Czyli przeniosę się, ale z drugiej strony, dlaczego znikają ptaki, znikają różne gatunki z naszych ogrodów i tak dalej? One znikają z tego powodu, że one czują genetycznie, znaczy jakby genetycznie, nazwijmy to w ten sposób, że nie mają potrzeby się rozmnażać w większej ilości, bo jeżeli mamy dużo jedzenia, to się namnażamy. Jeżeli mamy, to są zasady biologii. Jeżeli mamy mało jedzenia, no to się nie namnażamy, bo nasze dzieci nie będą miały co jeść. I tutaj jakby mamy te walory, o których powiedziałem. Natomiast jest jeszcze ten walor najbardziej dla nas przyjemny i dla naszego oka. To jest pewna zmiana też paradygmatów, no bo przepięknie szuramy sobie liśćmi, bardzo lubimy te liście wizualnie, tylko zaczyna nas denerwować to, że musimy je zgrabić. I to jest bardzo ciekawe, że jakby denerwuje nas, że trzeba je grabić, że musimy przy nich pracować, ale mimo wszystko je grabimy.
Chociaż strzelamy sobie w kolano.
Chociaż moglibyśmy zostawić. Ze względu na to, że wtedy mamy pochwałę lenistwa, moje ulubione ostatnio pojęcie, bo bardzo lubię je praktykować ostatnio. Zaczynam odkrywać coraz to nowsze pokłady jakby świadomości, nazwijmy ten sposób, i obserwacji.
Ja cię bardzo proszę, ty się tak bardzo nie lęk, dlatego że ja bym chciała, żebyś ty się spotkał, może już się spotkałeś, bo jak ja widzę tę nędzną trawę w parkach miejskich i te skrupulatnie grabione w tej chwili liście, no to teraz rozumiem, dlaczego ta trawa potem latem jest taka nędzna, to może byś z nimi porozmawiał.
Z liśćmi?
Nie, z pracownikami zieleni miejskiej.
Oj, myślę, że to się zmienia już w wielu... Zobaczmy, jak w Lublinie zmieniło się niekoszenie, tak? Jakby jak w wielu miejscach już mamy, jak w wielu miejscach mamy już niekoszenie, jak w wielu nie mamy. Przewrotów kopernikańskich nie zrobimy, ponieważ nasza mentalność od wielu, wielu lat jest taka jako społeczeństwa, że posprzątane to jest to, co jest zgrabione, skoszone, wyrżnięte.
I wtedy jest ładnie.
Wycięte, przycięte i tak dalej. Wtedy jest ładnie. Natomiast jeżeli zmienimy z tej estetycznej estetyki na tą naturalną estetykę, na tą nieestetyczną, jakbyśmy ją nazwali obecnie, to będzie świetnie. No, jakby jest to fenomenalne, że mówimy, o, jak dzieci lubią się fajnie bawić w błocie. dlaczego my wyrastamy z zabawy w błocie? W cudzysłowie, tak? Czyli jakby uciekamy od tego całkowicie. Nie powinniśmy od tego uciekać, bo to jest też potrzebne naszemu ciału, naszej skórze, naszym organizmom, bo człowiek od tysięcy lat był przyzwyczajony do kontaktu w jakiś sposób z naturą, a my to odcinamy, właśnie to jest jeden ze sposobów odcinania kontaktu z naturą, czyli wyjałowienie na przestrzeni naszego ogrodu. Ale dalej podkreślam, to się dzieje w przeciągu ostatnich 30 lat, bo to, co robili nasi dziadkowie, ja z dzieciństwa pamiętam, jakby jak działał ogród mojej babci i mojego dziadka. No jakby cały czas tam było mnóstwo i tej zgnilizny, i tego wszystkiego, i tego rozkładu, i tak dalej, ale tam było mnóstwo organizmów.
I teraz mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego dziś pomidory, ogórki i inne warzywa i owoce nie smakują tak, jak w ogrodzie dziadka czy
babci. Dokładnie tak, dokładnie tak. To jest bardzo ważny argument, o którym nie powiedzieliśmy, czyli chociaż bo mało z nas produkuje teraz żywność w tych ogródkach, ale pozbywamy się tych wszystkich rzeczy, które docierały do nas, do wszystkich zmysłów. No bo wzrok to jest uroda tych liści, bo słuch to jest szelest tych liści i tych organizmów, które tam żyją, tak? I bo węch to wiadomo, to jest zapach, który pamiętamy z dzieciństwa, a teraz go coraz mniej czujemy w tych przestrzeniach ogrodów. No dotyk, to wszystkie, to są rzeczy, których jeżeli my będziemy z tego wyskakiwać i nie będziemy też pokazywać to następnym pokoleniom, to będzie coraz bardziej źle.
Wojtku, bardzo ci dziękuję. Wojciech Januszczyk w drodze do Norwegii.
Mam nadzieję.
Zapraszam cię na kolejne spotkanie i rozmowę o kolejnych fragmentach naszego krajobrazu.
Dziękuję bardzo, dziękuję.